Rozmowa dnia.
Doktor Jacek Krawczyk, Porozumienie Zielonogórskie, szef regionu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Wczoraj rozmowy z resortem zdrowia zakończyły się fiaskiem. Czy jest jeszcze szansa na to, by po 2 stycznia blisko 40% poradni było otwartych, czyli by wszystkie były otwarte?
To jest oczywiście pytanie do pana ministra, który w zasadzie jednostronnie zerwał te rozmowy. My jesteśmy oczywiście gotowi do takich rozmów, natomiast no, realnie patrząc na czas, który mamy dzisiaj, czyli 30 grudnia, nie widzimy tego jako prawdopodobne.
Pan minister nazwał was szantażystami. Powiedział, że mamy do czynienia z sytuacją, gdy niewielka grupa lekarzy chce szantażować resort zdrowia i na to nie ma zgody. Panie doktorze, kto weźmie odpowiedzialność za to, jeżeli coś stanie się pacjentowi, przyjedzie do poradni i niestety zostanie drzwi zamknięte?
Ja myślę, że szantażystami to można nazwać pana ministra zdrowia, który tak naprawdę szantażuje wszystkich warunkami świadczenia usługi, narzuca je tak naprawdę, stawiając wszystkich i lekarzy, i pacjentów w sytuacji na kilka dni przed końcem roku wobec faktu, że albo podpiszecie, albo nie.
Ale to nie wystawiacie, panie doktorze, wszystkich pod bramką też?
Panie redaktor, myślę, że jesteśmy świadomi i odpowiedzialni tego, że przy takich warunkach proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia nie możemy bezpiecznie i skutecznie leczyć naszych pacjentów. I to jest nasza odpowiedź. Dlatego uważamy, że takich umów nie można podpisać.
A dlaczego te rozmowy zakończyły się fiaskiem? Minister Zdrowia mówi, że w zasadzie ustąpił wam w wielu sprawach. Będzie dużo, dużo więcej pieniędzy na 6 dodatkowych badań, które dziś kosztują 200 milionów, ma być przeznaczonych ponad miliard. To za mało.
Myślę, że musimy się odnosić do całości, a nie do konkretu, do jednego wyrwanego fragmentu tego, o czym mówi pan minister. Pieniądze są pochodną czegoś, a mianowicie zakresu świadczonych usług. Przypomnijmy na początek, że od stycznia tego roku, 2015, przepraszam, przychodzą do nas pacjenci, którzy mają mieć skierowania do okulistów i do dermatologów. Liczba tych pacjentów nie jest znana, ale będzie to co najmniej kilka osób dziennie, według naszych prognoz. Są pacjenci, którzy są jakby wprowadzani poprzez pakiet onkologiczny. To jest następna grupa pacjentów. I są pacjenci, o których na razie się jeszcze nie mówi, ale myślę, że usłyszymy o nich w lutym. To są pacjenci z poradni specjalistycznych, do tej pory tam leczeni, którzy tam się nie dostaną, bo tam powstaną następne kolejki.
Ale to chodzi o to, panie doktorze, że mimo tak dużych pieniędzy nie dacie rady po prostu przyjąć więcej pacjentów?
O tak, dobrze to pani ujęła. Proszę popatrzeć, jak wygląda funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w tej chwili już. Nie ma kadry w podstawowej opiece zdrowotnej, o czym ministerstwo dobrze wie i w tym kierunku nie robi nic od wielu lat. I lekarze są coraz starsi, pracują bardzo często samodzielnie, nie mamy możliwości zastępstw, nie ma ich skąd pozyskać. I zwiększanie, w tej chwili już lekarze przyjmują 50 do 70 pacjentów dziennie, co jest... No nie jest normą w żadnym kraju normalnym, że tak powiem. U nas to jest. I pan minister nam proponuje przyjęcie następnych 15 do 20.
To skoro nie możecie się wyrobić, to dlaczego chcecie, by w co drugą środę miesiąca przychodnia była czynna tylko do 14, a jeszcze dodatkowo 20 dni w roku miałaby być zamknięta?
Nie w co drugą środę, tylko w jedną, w drugą środę każdego miesiąca. Czyli to jest czas 4 godzin dokładnie w tygodniu poświęcony na to, aby nasz personel mógł się szkolić. Bo mówimy o tych szkoleniach i pan minister na każdej konferencji powtarza o tym, żeby lekarze się szkolili. Otóż proszę państwa, lekarze się szkolą. Przy czym szkolą się za własne pieniądze i w czasie wolnym od pracy, czyli w soboty i w niedzielę. Co jest mało ludzkie, bym powiedział.
A te 20 dni zamkniętych?
To dotyczy praktyk jednoosobowych, a takich jest sporo w Polsce, gdzie lekarze nie mają możliwości zastępstw i gdzie po prostu chcemy, żeby oni mieli również urlop, tak jak każdy normalny człowiek w Polsce.
Opłaty dla pacjentów za przekroczenie progu.
A to jest nieprawda. To jest kolejna nieprawda. To jest bardzo, bardzo fajny temat, bardzo medialny i chwytliwy. My mówimy o pewnych regulatorach popytu tak naprawdę. Czyli mówimy o tym, że przyjmowanie następnych dziesiątek pacjentów każdego dnia jest niemożliwe do zrobienia. Więc pytamy pana ministra, w jaki sposób ma zamiar pozwolić nam pracować zgodnie, no bezpiecznie tak naprawdę, czyli żebyśmy mogli przyjmować tych pacjentów, no nie wiem, co 15 minut na przykład, bo tyle uważamy, że powinna trwać porada. Co przekłada się na to, że tych pacjentów w ciągu dnia będzie mniej. Jak on ma to zamiar zapewnić? To regulator popytu, opłaty są w niektórych krajach również regulatorem popytu. I o tym rozmawialiśmy. Panie, to nie jest nasze żądanie.
Wy obarczacie za brak tego porozumienia resort zdrowia, rozumiem, tak?
Zdecydowanie, panie redaktor. Proszę spojrzeć na harmonogram wprowadzania pakietu onkologicznego czy kolejkowego, jakby on się nie nazywał. Otóż pierwsze wzmianki o nim pojawiły się w styczniu, tak naprawdę, założenia w marcu. Ustawa cała przeszła przez Sejm w lipcu. My mieliśmy konferencję naszą uzgodnieniową Porozumienia Zielonogórskiego w Krakowie w marcu tego roku, gdzie pan minister Neumann obiecywał, że będziemy zapraszani na każdym etapie prac nad tym pakietem do konsultacji i do współpracy. Otóż tak nie było. Przez kolejne 6 miesięcy, od lipca do listopada, nie działo się nic, proszę państwa, i za to jest odpowiedzialne winno ministerstwo. W listopadzie, kiedy medialnie usłyszeliśmy o pakiecie onkologicznym poprzez spoty reklamowe Ministerstwa Zdrowia, pan minister Neumann powiedział, że pacjenci już się dowiadują, a lekarze się dowiedzą.
No tak, ale z drugiej strony na waszej stronie internetowej można znaleźć już taką gotową informację do wywieszenia na drzwiach poradni. Ona już od jakiegoś czasu tam jest.
Od wczoraj.
I można przeczytać tak. Z powodu postawy ministra zdrowia chcącego w celu propagandy wyborczej narzucić nierealne warunki dotyczące badań oraz leczenia chorych, nie zgodziliśmy się na ryzyko pracy kosztem waszego zdrowia. Nasze wielomiesięczne rozmowy nie odniosły skutków. To już było zanim zakończyły się rozmowy, zanim zostały zerwane.
Tak, oczywiście, dlatego że przygotowujemy się do takiego możliwości i myślę, że wszystkie strony się przygotowały. Pan minister również się do tego przygotował, wysyłając propozycje umów do poradni, które porozumienie podpisały i do szpitalnych oddziałów ratunkowych, że będą przyjmować pacjentów od 2 stycznia. Czyli takie ruchy, to jest przewidywalne po prostu.
Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, że jeżeli do jutra tych umów nie podpiszecie, to będzie musiał być ogłoszony kolejny konkurs. To oznacza, że byście musieli startować wedle innych przepisów, zaostrzonych przepisów, na przykład dotyczących barier architektonicznych i tak dalej. Czy nie obawia się pan, że stracicie kontrakty?
Panie redaktor, ja myślę, że obawiać to się powinno społeczeństwo tego, co robi pan minister. Tak naprawdę, bo jeżeli pan minister i Narodowy Fundusz Zdrowia tak poniekąd dopuszcza do tego, żeby 40% pacjentów w Polsce nie miało swojego lekarza, to ja myślę, że o tym należy rozmawiać. Nie obawiam się.
Tylko, że teraz resort zdrowia będzie już obarcza winą Porozumienie Zielonogórskie. Porozumienie Zielonogórskie obarcza winą resort zdrowia. A co mają zrobić pacjenci?
Pacjenci mają zapytać pana ministra, gdzie będą mieli zapewnioną opiekę od 2 stycznia.
Panie doktorze, co by się jeszcze mogło wydarzyć, by przychodnie były otwarte?
Myślę, że no, my jesteśmy otwarci cały czas na rozmowy i na negocjacje. To nie myśmy je zakończyli, tylko pan minister jednostronnie. I no, czekamy na jakiś ruch na pewno.
Tego ruchu prawdopodobnie nie będzie.
Przykro mi.
Krótko się z panem rozmawia. Czy jest coś, co resort może zrobić? Jest jakiś postulat taki istotny i jego spełnienie spowodowałoby to, że Porozumienie Zielonogórskie poszłoby na kompromis?
Całe wczorajsze rozmowy, które były 9. spotkaniem naszym z panem ministrem, trwały tak naprawdę 3 godziny i opierały się na warunkach kompromisu. Myśmy przyszli z gotowymi propozycjami i również z propozycjami kompromisu do pana ministra. Chciałem zauważyć, że nie zostało to rozpatrzone. Punkt finansowy,
ale tych postulatów jest bardzo dużo.
Owszem, tak, bo owszem, to prawda, przy czym nie uzależnialiśmy wprowadzenia wszystkich ich w życie od 2 stycznia.
To co jest najważniejsze?
Najważniejsze w tej chwili to jest sposób udzielania świadczeń tak naprawdę i warunki finansowe, które za tym muszą iść.
Tylko nam pacjentom niewiele to mówi, gdyby pan to precyzyjniej...
To jest dość trudno sprecyzować.
Próbujemy zrozumieć.
Rozumiem, jasno, oczywiście.
Dlaczego ten konflikt trwa i dlaczego nie można się porozumieć?
Konflikt polega dlatego, że pan minister przychodzi jako pracodawca i mówi: panie Kowalski, będzie pan pracował 30% więcej, za to panu damy może 3% więcej środków finansowych. Co pan na to? I to jest w zasadzie tło tego konfliktu. Czyli zwiększona drastycznie tak naprawdę ilość pracy od stycznia i nie idące za tym środki finansowe. My się musimy przemodelować tak naprawdę, żebyśmy mogli od stycznia udzielać bezpiecznie pacjentom takich porad, których od nas wymaga pan minister zdrowia.
Czyli to wszystko w trosce o pacjentów?
Zdecydowanie tak.
NFZ mówi, że ma plan B, będą otwarte izby, znaczy są otwarte, ale izby przyjęć będą przyjmowały pacjentów to jest dobry pomysł? Izby przyjęć są w stanie przyjąć wszystkich potrzebujących pacjentów?
Naszym zdaniem oczywiście nie są w stanie przyjąć i to jest, to może być traktowane jako, oczywiście jako pomoc doraźna, natomiast no jest to pewną nową na skalę chyba światową, żeby szpitale, izby przyjęć przyjmowały pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli co, wykonywały bilanse zdrowia, szczepienia również? No, myślę, że pomysł jest, no nie powiem skąd.
To co będzie pan robić 2 stycznia?
2 stycznia prawdopodobnie spotkamy się z naszymi lekarzami na szkoleniu.
Jarosław Krawczyk, szef regionu Porozumienia Zielonogórskiego. Dziękuję. Dorota Matyjasik.
Dziękuję państwu bardzo.